7,5 minuty po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze, Kongres 590, Świętopolskich Przedsiębiorców. Transmisja, jak widzę, w Polsat News. Za chwilę rozpocznie się ten Kongres 590 w Rzeszowie. Tam ma być zaprezentowana konstytucja dla przedsiębiorców, czyli ułatwienia, jakie wicepremier Mateusz Morawiecki im szykuje. Będziemy o tym mówić w naszym programie. Powiemy także o wieku emerytalnym, ale chciałbym tutaj, korzystając z okazji jednego z gości, rozpocząć od Android Pay w Polsce, bo dzisiaj się rozpoczyna, ale goście najpierw. Joanna Grędzicka, Inkubator Starter.
Dzień dobry, witam.
Mateusz Marmułowski, City Adventure.
Dzień dobry.
I Tomasz Kloskowski, Port Lotniczy imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku.
Dzień dobry.
Chciałem o tego Android Pay w Polsce Mateusza zapytać, bo to dziś startuje usługa Android Pay, dzięki której za pomocą telefonu i odpowiedniej aplikacji będzie można płacić w ponad 4000 punktów sprzedaży na terenie całej Polski. Smartfony z systemem operacyjnym na razie Android od wersji 4.4 wzwyż, dzięki aplikacji i usłudze Android Pay, stały się mobilnymi portfelami. Telefony bez dodatkowych kart SIM, NFC i aplikacji bankowych można płacić już we wszystkich terminalach obsługujących płatności zbliżeniowe. Transakcja wygląda identycznie jak kartą zbliżeniową płatniczą. Wystarczy zbliżyć komórkę do terminalu w sklepie. Płatność powyżej 50 zł trzeba potwierdzić kodem PIN. Nowość, teraz czas na Apple'a jeszcze pewnie, żeby można było w drugim systemie płacić.
Tak, Apple jak to Apple zwykle wdraża technologię w inny sposób. Albo robi to kilka lat później po wszystkich i mówi, że to jest nowość, albo robi to w zupełnie jakby przewracając rynek.
A wyznawcy Apple'a wierzą w to.
Apple już kilka lat temu wprowadził Apple Pay, tylko Apple Pay jako jedyna chyba znana mi usługa płatności wymaga wymiany terminalu w sklepie. I tu jest cały problem. Stany faktycznie jakby używają tej technologii i te terminale rzeczywiście są wymieniane, natomiast w Polsce nie znam miejsc, gdzie można zapłacić Apple Payem i no, to jest troszeczkę problem, bo faktycznie samo rozwiązanie jest bardzo wygodne. Nie musimy nosić ze sobą karty, gotówki, płacimy po prostu telefonem. Już dzisiaj właściwie...
Generalnie smartfon staje się powoli takim naszym portfelem, gdzie wszystko
takim
jest.
Takim centrum sterowania. Za chwilę będziemy sterować domem, włączać
używanie.
Tak, ale jakby powszechnie. Będziemy odblokowywać samochód smartfonem, drzwi w domu będziemy odblokowywać smartfonem. Już te rozwiązania są na rynku. Także telefon będzie, jeżeli zgubimy telefon, to będzie to duży problem.
To będzie koniec świata.
No właśnie, to będzie koniec świata.
Mnie to trochę przeraża, że jakby kumulujemy wszystko w jednym miejscu. Pamiętam, że za dawnych czasów, jak się jechało na kolonie, to mama zawsze mówiła, weź te pieniądze, spakuj w trzech różnych miejscach, bo jak ci jedne pieniądze ukradną, to zawsze będziesz miał jeszcze dwa inne źródła dochodu na najbliższe 3 tygodnie, bo wtedy na kolonie się jechało na trzy tygodnie. I tak sobie myślę, że trochę taka dystrybucja wiedzy o mnie mogłaby być jednak rozproszona. Jakoś nie do końca mnie jakby cieszy świadomość, że wszystko jest. I tak te nasze smartfony są w tym momencie wypakowane wszystkim, bo i przelewy robimy przez smartfona.
A czy to jest jakieś niebezpieczeństwo w tym, że tak naprawdę wszystko, całą wiedzę o sobie oddajemy jednej firmie tak naprawdę? No i tak obrazując, te Google, tak? Bo pokazujemy, co wyszukujemy, jakimi treściami się zajmujemy. Już mamy reklamy dostosowane przecież do nas bardzo często. Teraz będziemy płacić. Wiele rzeczy oddajemy jednej firmie do naszej, to co powinniśmy my mieć swojego osobistego, oddajemy do kontroli firmie zewnętrznej.
No, bardzo łatwo jest zweryfikować różne rzeczy i znaleźć na nas różne nieprzyjemne rzeczy. Jakby oczywiście uzasadnienie jest takie, że wszystko jest po to, żeby nam ułatwić życie, spersonalizować pewne komunikaty, które otrzymujemy. Natomiast jakiś czas temu słyszałam takie, były upublicznione statystyki, ilokrotnie służby różnych państw poprosiły o odblokowanie iPhone'a firmy Apple. I najbardziej zaskakujące i chyba przerażające dla mnie było to, że polskie służby były w czołówce, bo tam bodajże tych odblokowań było w jakimś czasookresie 600 czy 700 tysięcy, z czego 97% z tego to były prośby z Polski. I sobie pomyślałam, no też mam iPhone'a. Więc pytanie, jak z tych danych, które gromadzimy na tych małych urządzeniach, potem się wykorzystuje je.
Tomasz Klockowski.
Świat się kończy dla takich dinozaurów jak ja.
A, bo którzy portfele
mnie,
noszą.
Mnie najbardziej przeraża to, że tak jak dzisiaj patrzę na moje dzieci 18-letnie, które non-stop siedzą w telefonie swoim, po różnych aplikacjach biegają, to ja rozumiem, że świat idzie, żeby one jeszcze więcej siedziały, żeby jeszcze mniej rozmawiały z rodzicami i dlatego dla takich dinozaurów jak ja to się świat kończy po prostu.
Nie, no bez przesady, bez przesady. Niemniej w takim smartfonie rzeczywiście będzie wszystko, bo mamy już w tej chwili możliwość płatniczą, więc nazwijmy to, że karty płatnicze są. Są karty zniżkowe, można, są aplikacje, dzięki którym można sobie zeskanować karty płatnicze i mieć je w smartfonie. Niedługo co? Dowód osobisty, ubezpieczenie, wszystko będzie w smartfonie, Mateusz?
Tak, tak. Wszystko będzie w smartfonie. To jest faktycznie przerażające, bo mówiąc, jakby wracając do tematu Google, ich polityka od kilkunastu lat już działa w ten sposób, że przejmują spółki, które udostępniają płatne produkty, udostępniają te produkty za darmo, w zamian za to, że zbierają dane o użytkownikach. I później, bazując na takich technologiach jak Big Data, Deep Learning, analizują te dane i dostarczają czasem ofert komercyjnych, które są dopasowane do naszych potrzeb, czasem innych rzeczy. Także jest to faktycznie troszeczkę przerażające i ja już teraz widzę, że używam, jeszcze tylko samochodu nie odblokowuję i mieszkania telefonem. Ale tak naprawdę wszystko jestem w stanie załatwić. Ja już coraz rzadziej korzystam z komputera.
Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze niedawno była blokada internetu w Stanach Zjednoczonych, a to dlatego, że tak zwany internet domowy, czyli urządzenia domowe, zaczęły wysyłać po prostu informacje do sieci internetowej. Lodówki, pralki, telewizory, bo to wszystko w tej chwili, te nowoczesne rozwiązania, to ma te aplikacje właśnie internetowe, tak jak mówi Mateusz, że można będzie przez smartfon włączyć sobie pralkę, piekarnik, inne rzeczy. To ma już w tej chwili tak zwany internet domowy, w związku z tym zainfekowane zaczęło wysyłać w sieć wiele informacji, blokując system po prostu.
To teraz trzeba zadać sobie pytanie, co się stanie, jeśli zabierzemy człowiekowi za parę lat telefon. On po prostu spanikuje, nie będzie w stanie funkcjonować. Dzisiaj dzieciom, które są uzależnione od telefonu czy od internetu, odłączając jakby dostęp na kilka dni, już mamy duży problem. A co się stanie, jeśli prądu zabraknie na przykład na tydzień czasu? Także to są takie, jesteśmy bardzo zależni od wielu elementów i to troszeczkę tych starszych, bardziej świadomych przeraża, a tych młodszych, ci młodsi w ogóle o tym nie myślą, bo oni się urodzili jakby w takich czasach i żyją tym. Dla nich
ale
jest naturalne.
Piękna laurka dla Tomasza Klockowskiego. Ci starsi są przerażeni, bo Tomasz Klockowski
jest przerażony. Są przerażeni. Natomiast to, co sobie powiedzieliśmy, dzisiaj za chwilę się okaże, że ten ma władzę, kto ma sieć. Ten ma władzę, kto ma dostęp do
kto ma informacje.
Tak, ale z drugiej strony, kto może włączyć i wyłączyć tą sieć. I o to mi chodzi. Mhm. Że tutaj mówimy już teraz, zakładając wszelakie konflikty, to jest pewne niebezpieczeństwo.
Ja tylko dodam, bo zaczęliśmy od tego, że dziś uruchomiona została usługa Android Pay. Ta usługa Android Pay poza Polską funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii, Singapurze i Hongkongu, więc Polska jest bardzo, bardzo w czubie tych nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Krótka przerwa i wracamy do naszej rozmowy. 19,5 minuty po godzinie 10. Przypomnę, gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze są Joanna Grędzicka, Inkubator Starter, Tomasz Klockowski, Port Lotniczy imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku i Mateusz Marmołowski, City Adventure. Zanim przejdziemy do konstytucji dla biznesu, bo dziś będzie prezentacja tej konstytucji, to chciałbym was jeszcze krótko zapytać o wczorajsze głosowanie w Sejmie i o obniżenie wieku emerytalnego. Sejm powraca do wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, podkreślając, bo bardzo wyraźnie jest to podkreślane, że to jest przywilej, a nie obowiązek, że nie ma obowiązku przechodzenia w tym wieku na emeryturę. Jest to przywilej przejścia na emeryturę. Tomasz Klockowski.
Znaczy, ja powiem tak, pożyjemy, zobaczymy. To jest kwestia taka, że dzisiaj ta emerytura wydaje nam się rzeczą odległą. Wyliczenia ekspertów są jasne, mówią, że system tego nie wytrzyma. Ale trzeba poczekać, zobaczyć. Ja myślę, że będziemy szli w tym kierunku mimo wszystko, ze względu na, nie ma co ukrywać, niskie emerytury, że ludzie, pracownicy nie będą chcieli przechodzić na emeryturę. I to taki będzie skutek. Zresztą ja już widzę trochę ten skutek dzisiaj.
Emerytura będzie wymuszała dłuższą pracę, tak,
dokładnie tak. I ja widzę też dzisiaj u naszych pracowników, lotniskowych pracowników, którzy nie chcą przechodzić na emeryturę. Chcą pracować dalej.
Mhm. Joanna Grędzicka?
Ja myślę, że to też w kategoriach symboliki raczej to traktuję niż realnej przyszłości, że tak powiem. I też mam takie poczucie, że warunki finansowe jakby to wymuszą, no bo nie można udawać, że zmniejszamy wiek emerytalny i będzie nas stać na to, żeby dodatkowe 5 czy 7 lat wypłacać emerytury jakby dla osób, które przejdą na tą emeryturę, która w tym momencie jest oferowana, bo system, który mamy już w tym momencie jest niewydolny. Więc...
No system jest niewydolny i co roku budżet państwa pożycza pieniądze albo dotuje.
No tak, ale ile można pożyczać?
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W nieskończoność jakby się pewnie nie da pożyczać, bo będzie to zawsze kosztem czegoś innego. Ja myślę, że to rzeczywiście będzie z jednej strony to, że warunki finansowe nie będą na tyle satysfakcjonujące, żeby można było na tą emeryturę przejść i jakoś racjonalnie żyć, a z drugiej strony mam takie wrażenie, że jest pewna grupa, nie mówię, że wszyscy, ale jest pewna grupa ludzi pracujących w tym momencie, którzy nieszczególnie będą chcieli, wiecie, długość życia się wydłuża. Mówi się, że dzieci, które w tym momencie się rodzą, mają szansę dożyć setki i to nie będzie jakiś ewenement, tylko będzie to pewien standard. Więc trudno sobie wyobrazić, że 40% swojego życia będziemy spędzali w pieleszach domowych i jakby nie robiąc nic efektywnego.
Są aktywnie emeryci.
Ja rozumiem. Natomiast myślę, że można się realizować również przez pracę i będzie część ludzi, która będzie z tego prawa rzeczywiście korzystać.
Mateusz Marłowski.
Ja powiem tak egoistycznie troszeczkę, zanim ja dotrwam do emerytury, to jeszcze troszeczkę minie i to się pewnie jeszcze 5 razy zmieni, a tak na poważnie zupełnie, to widzę taki kłopot, że ludzie w moim wieku i młodsi już zupełnie jakby nie myślą o emeryturze. Zapomnieli w ogóle o tym.
Znaczy jeszcze nie myślą.
Jeszcze nie myślą.
Czy już?
Nie.
Mam co innego
nie mają
myśli.
Zaufania, tak?
Po pierwsze nie myślą,
do
bo
systemu.
To jest gdzieś tam, dokładnie. Aha. Widzą, co się dzieje, jest wielki chaos, co chwilę się zmienia wiek, co chwilę się zmieniają warunki, okazuje się, że pieniędzy brakuje, że tak naprawdę ich nie zbieramy na siebie, tylko płacimy na innych. Nie wiadomo, co będzie. I każdy już chyba z góry założył, że tej emerytury mieć nie będzie. I jest taki kłopot, że oczywiście niektórzy się zabezpieczą, inni nie. Ale jest w tym młodym pokoleniu takie poczucie, że na emeryturę nie ma co liczyć. I to jest jasny, jednoznaczny przekaz od tego pokolenia.
No tak, tylko jest pytanie, jeśli mówisz, że młode pokolenie nie liczy na emeryturę. Czy to jest tylko deklaracja, czy rzeczywiście za tą deklaracją idzie coś jeszcze? To znaczy, czy ktoś mówi... A i tak nie dostanę emerytury i nic nie robi w związku z tym, żeby zabezpieczyć ten okres po aktywności zawodowej, czy jednak zaczyna zabezpieczać tę swoją przyszłość przez, nie wiem, fundusze inwestycyjne, chociażby zbierając w banku na koncie.
No
tak?
I tego braku zabezpieczenia się właśnie boję, bo teraz oni są młodzi, nie myślą zupełnie o starości i wiele z nich nie myśli o zabezpieczaniu się na przyszłość. Także jest duży kłopot, że jakby PR emerytur jest słaby, mówiąc językiem
systemu emerytalnego.
Tak,
natomiast ja powiem tak, ja myślę, że to jest kwestia młodości, bo ja pamiętam 15 lat temu w tym studiu dokładnie mówiłem tak jak młodzież, czyli emerytura to jest jakaś wirtualna rzeczywistość, dla mnie w ogóle nie przejmuję się tym, ale to za 15 lat porozmawiamy, będziecie mówić inaczej.
No nie, ja rzeczywiście sobie próbuję zaplanować swoją własną emeryturę z tych środków, które sobie sama uzbieram, bo rzeczywiście tak jak Mateusz, jakoś nie wierzę w to, że ta emerytura, nawet jeśli się pojawi, bo wiecie, może być taka sytuacja, że w którymś momencie dojdziemy do takiej sytuacji, że w ogóle nie będzie z czego tych emerytur wypłacać. Też mam jeszcze perspektywę, zakładam, że ciężko mi będzie zrezygnować z pewnych aktywności, więc zakładam, że to jeszcze chwilę potrwa. I w związku z tym raczej zakładam, że to nie będzie... Ta państwowa emerytura to nie będzie tyle, żeby mnie usatysfakcjonować. Wolę zadbać sama o ten temat.
Mówi się o tym, że to ma być połowa albo 1/3 zarobków średnich, więc to jakby raptem w pewnym wieku obciąć swoje wydatki o połowę lub o 2/3, no to nie jest proste.
Znaczy nie każdego stać na to, żeby tak. Też patrząc na wiele płacy, nie każdego stać na to, żeby już w tej chwili nawet niewielkie kwoty odkładać na tę swoją przyszłość, tak? To też trzeba brać pod uwagę. Słuchajcie, wiele SMS-ów przyszło do nas a propos między innymi tej usługi Android Pay. O, to po skrócie wiadomości przeczytam kilka, bo są naprawdę niektóre bardzo fajne, a przed nami skrót wiadomości. Ja tylko przypomnę, że dziś gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze są Joanna Grędzicka, Inkubator Starter, Mateusz Marmułowski, City Adventure i Tomasz Kloskowski, Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. W pogodzie bez zmian, ale SMS-y od naszych słuchaczy przychodzą i to w dużej ilości. Ja przypomnę, że gośćmi są Joanna Grędzicka, Inkubator Starter, Mateusz Marmołowski, City Adventure, Tomasz Kloskowski, Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Najpierw zacznijmy od tych SMS-ów dotyczących nowej usługi Androida. Fajnie opowiadacie o nowej usłudze Androida dotyczącej płatności, ale wiele kart różnych banków nie działa. Aplikacja zawiera również ograniczenie i nie działa na wielu telefonach, więc na starcie już zdobywa negatywne opinie. Ja sądziłem, że ona będzie niezależna od kart różnych banków. Mateusz, jak to jest?
To jest przeróżnie. Jest faktycznie problem, znaczy standard NFC jest standardem, natomiast terminale różnie współpracują z tymi z kartami. Niektóre, to jakby użytkownicy zwykłych kart też mają ten problem, że czasem są w stanie zapłacić Visą, czasem tylko Mastercardem, więc to rzeczywiście jeszcze czas.
Inny słuchacz, pan Jarek pyta, a co z Windows Mobile?
No to jest pytanie do Microsoftu. Oni są zawsze gdzieś tam z tyłu, ale to nie jest jakieś, znaczy to nie jest rocket science, tak? To nie jest technologia nieosiągalna, to jest właściwie prosty chip i proste oprogramowanie. Pytanie, kiedy to zrobią? Teraz już muszą, no już jak sobie są ostatni.
Nie ma zmiłuj się już teraz. Problem ze smartfonami polega na tym, że jako gadżeciarze sami sobie wmawiamy, że bez smartfona pralki nie uruchomimy lub za chleb nie zapłacimy w sklepie. Połowa sukcesu to stan umysłu, napisał słuchacz Tomek. Bardzo, bardzo mądra uwaga naszego słuchacza. Jeszcze inny. Nie wiesz, że w domu jesteś bezpieczna, tak się trzeba kontrolować, bo nie wiesz, jakich mamy hakerów. To inna sprawa, że te wszystkie firmy, które pracują nad zabezpieczeniami sieci, nad zabezpieczeniami generalnie oprogramowania naszych smartfonów, to coraz większą wagę, znaczy coraz większe wyceny akcji tych spółek będą, bo ich rola będzie rzeczywiście rosła. To bez trzech zdań. Ale teraz emerytalne rzeczy, bo także przyszło sporo uwag dotyczących emerytów. Szanowni Państwo, budżet państwa dorzuca do worka świadczeń emerytalno-rentowych 56 miliardów złotych rocznie. Przecież tu potrzebne jest całkowite przewartościowanie systemu. Konieczna jest reforma, która zburzy stare mury i wybuduje od nowa. Jak oceniają specjaliści, świadczenie za 30 lat będzie wynosiło 1/3 ostatniego wynagrodzenia. To napisał nasz słuchacz, pan Radek z Lęborka. Z kolei pan Tomek pisze, z emeryturami to ściema. Ludzie będą musieli pracować długo, bo za te grosze, co dostaną po 65 latach pracy, no w 65, w wieku 65-60 przechodząc na emeryturę, to na opłaty nie starszy, to słuchacz Tomek. Po co ja płacę podatki? Jeszcze inny, ale taki tutaj mocno, mocno widać wzburzony nasz słuchacz. Jeszcze mam sam odkładać z minimalnej, bo pracodawcy pod stołem resztę tylko dają. To kpina, co wy w tym radiu mówicie. Te państwo w takim układzie to kpina i zasilam tylko podatkami darmo zjaduch w Sejmie i urzędach. No mocno rozgoryczony widzę nasz słuchacz jest. Słuchajcie, chciałbym przejść do tego tematu, który dzisiaj ma być w Rzeszowie ogłoszony, to znaczy konstytucja dla przedsiębiorców. Wicepremier Mateusz Morawiecki ma powiedzieć, jakie planowane zmiany w przepisach chce wprowadzić, aby ułatwić życie przedsiębiorców. Ma być podobno sporo tych zmian. Ministerstwo Rozwoju finalizuje pracę nad tą konstytucją, która ma ułatwić działalność gospodarczą i ma wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Będzie zaprezentowana dziś na konferencji, na kongresie 590 w Rzeszowie. Ja mam nadzieję, że jutro w audycji Ludzie i Pieniądze jest tam z Radia Gdańska Artur Kiełbasiński i że jutro po godzinie 10 będzie mógł więcej powiedzieć i opowiedzieć, co Mateusz Morawiecki rzeczywiście zaprezentował. Ja bym chciał was zapytać o te rzeczy, które wyszły po posiedzeniu rządu, bo rząd przyjmował te rozwiązania. Podstawowym ich elementem będzie ustawa określająca najważniejsze zasady dotyczące funkcjonowania firm. Wśród nich znajdzie się między innymi zapis, że dozwolone jest to, co nie jest prawem zabronione. Pojawi się zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Obowiązywać będą reguły przyjaznej interpretacji przepisów oraz rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców. Do tego ma dojść podniesienie jakości obsługi w urzędach oraz bezstronne traktowanie, równe traktowanie stron. Na te chyba zapisy najczęściej tutaj przedsiębiorcy zwracali uwagę, gdy mówiliśmy o styku biznes-państwo. Tomasz Kloskowski.
No te hasła są wspaniałe. Wspaniały miód na serce dla każdego przedsiębiorcy. Natomiast ja powiem tak, że akurat moja branża jest dosyć mocno regulowana. Dosyć mocno mam do czynienia z urzędnikami związanymi z nadzorem nad działalnością, którą prowadzę. I to nie jest, myślę, problem w przepisach, we wprowadzeniu tych przepisów, tylko ja uważam, że mentalność urzędników, ale mentalność urzędników, jeszcze powiem, tego niższego szczebla, tego, którzy pracują później na różnego rodzaju audytach, to jest temat, którego nie da się żadnym przepisem zmienić, bo to jest czynnik ludzki. I ja myślę, że to będzie w ogóle najtrudniejsze we wprowadzeniu tych wspaniałych zasad, które są tutaj opisane.
Bo mentalność?
Mentalność, tak jest. Bo ja mam do czynienia z ludźmi, którzy dzisiaj przychodzą do mnie i mi mówią, twoje rozwiązanie jest złe. Ja mówię, ale w którym miejscu jest złe? To mnie nie interesuje, ja mam nadzór nad tobą, więc zaproponuj inne rozwiązanie, które będzie dobre. Ja się gimnastykuję, wymyślam inne rozwiązanie? Nie, to też mi się nie podoba. I co z tego, że ja na spotkaniu z szefami tych urzędów rozmawiam i słucham, że właśnie wychodzimy do przedsiębiorcy, będziemy spełniać oczekiwania, będziemy pomagali wam być konkurencyjni na rynku i tak dalej, i tak dalej. Piękna idea. Natomiast później przychodzi ten szczebel, który tak de facto wbija pieczątkę, czy ja mogę prowadzić tą działalność gospodarczą, czy nie. I podejście jest zupełnie inne. Zupełnie jest takie właśnie typowo urzędnicze, typu ty mnie zaspokój, ty mi udowodnij, że masz rację. I pełna uznaniowość. Pełna uznaniowość. I ja myślę, że to będzie, tak jak dzisiaj obserwuję moją współpracę z różnymi urzędami, to chyba będzie największy problem.
No dobrze, ale to zależy od tego, że nie wiem, że od mentalności urzędnika, w tym sensie, że urzędnik z natury jest złym człowiekiem, czy on po prostu ma taki gąszcz przepisów, tak różne interpretacje, tak różnego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, naciski, wpływy, inne rzeczy, że on często woli być asekurancko podchodzić.
Pewnie wszystkiego po trochu. Pewnie lata praktyki gospodarczej i lata praktyki urzędniczej go tak ukształtowały. Ale znowu, ta zmiana, tak właśnie, żeby młode wilki weszły, żeby zaczęły myśleć właśnie w taki sposób i w taki sposób podchodzić, to też nie potrwa roku czy dwóch. To nam zajmie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat.
No dobrze, to może tym rozwiązaniem będzie to odformalizowanie kontaktów z urzędami, bo przedsiębiorcy będą mogli załatwiać część swoich spraw pocztą elektroniczną lub przez telefon. No, nareszcie wchodzi elektronika do urzędów, Polska Cyfrowa.
Ale przecież już jest.
Już się dzieje.
No, jakby, ja mam takie poczucie, że to wszystko, co zostało wylistowane i tak szumnie nazwane konstytucją, nie wiem właściwie dlaczego w ogóle używa się takiego sformułowania.
Bo to ma być jeden chyba wspólny zbiór przepisów.
Nie, no super, no ale konstytucja jest jedna dotycząca raczej całego kraju. Natomiast to jakby kwestia terminologii tylko. Natomiast ja mam wrażenie, że wszystko, co zostało wylistowane, to o czym pan redaktor mówił, to jest bardziej kwestia spojrzenia na to, że właściwie to wszystko można było wdrożyć już teraz. Właściwie prawo aktualnie obowiązujące właściwie w większości tych zasad, które zostały wylistowane, absolutnie nie przeszkadza. I zgadzam się co do tego, że wszystko jest kwestią właściwego wdrożenia i zmiany jakby systemu i tego się nie da załatwić ustawą, że jakby to nie jest kwestia tego, że teraz ustalamy sobie, że odtąd będziemy działali w taki sposób, w związku z tym to się tak zadzieje, to się nie zadzieje, bo to jest praca u podstaw z tymi ludźmi, którzy rzeczywiście tą pracę na końcu drogi, na końcu tego łańcucha wykonują i tutaj rzeczywiście mówimy o tym, że trochę te uwarunkowania dla nich są trudne, bo ponoszą odpowiedzialność i to usztywnia, nie wszyscy przedsiębiorcy są fajni, bo pewnie po jednej i po drugiej stronie są dobrzy i źli. Natomiast ja miałam takie doświadczenie...
Przedsiębiorcy też ponoszą odpowiedzialność. Pamiętajmy, tak. To nie jest tylko...
Tak, ale dlatego mówię, że pewnie rozłożone to jest jakoś tam równomiernie po obu stronach. Natomiast moje doświadczenie było takie, że miałam podpisać jakąś umowę i styczność z urzędnikiem. Pani była nawet młodsza ode mnie. W którymś momencie zapytałam, ile lat pracuje w tym miejscu, w którym pracuje, bo sposób jej postępowania był
No, jakby tak, miała stare nawyki, chcesz powiedzieć.
Tak, i się zastanawiałam, z czego to się wzięło, bo mówi, że ona to pracuje w tym miejscu 3 lata, więc wiecie, to wystarczyło 3 lata, żeby z kobitki, która miała około 30 lat, zrobić kogoś, kto mógłby tam siedzieć 20 i zachowywałby się tak samo. I to nie była z nią rozmowa merytoryczna, tylko była z nią rozmowa taka, że ona w ogóle nie chciała tego zrobić, bo jej to prawnik zatwierdził i koniec. I ja mówię, że ja rozumiem, prawnik zatwierdzał treść merytoryczną tej umowy, ale mówimy o nagłówku, bo się nagłówek zmienił, adres. Mm-hmm. Nie można tego zmienić, mm-hmm. bo prawnik zatwierdził. Więc mowa o tej mentalności...
To są przepisy wewnętrzne wielu urzędów.
No ja rozumiem, no ale ja też nie mogłam tego podpisać, bo to było niezgodne jakby z danymi, potwierdzałam nieprawdę, więc gdzieś tam się rzeczywiście takie było zderzenie. Natomiast jakby już abstrahując od tej sytuacji, bo gdzieś tam się wyprowadziła do przodu, to jakby ta styczność z takim pracownikiem 3 lata pracującym, młodym, to pokazało mi, że ten system jakby wchłania i robi ci pranie mózgu po prostu.
Mateusz Marmurski.
A ja mam dobre wrażenie.
Brawo!
Ostatnia kontrola skarbowa. Pozdrawiam panie z gdańskiej skarbówki. Nie będę mówił której, żeby wszyscy byli zadowoleni. I wcale nie były najmłodsze. I jesteśmy bardzo zadowoleni z kontaktu, zrozumienia i tak dalej. Więc da się. I teraz mi się wydaje, że to jest kwestia jakby...
To od czego to zależy?
Konstytucja, tutaj to słowo jest używane na pewno po to, żeby po prostu wzburzyć dyskusję.
Rangę,
tak?
rangę podnieść.
Oczywiście, bez dwóch zdań. Natomiast trzeba chyba wykonać jakieś szkolenia, jakieś uświadamianie, spotkania z przedsiębiorcami, żeby te dwa światy się zrozumiały. My musimy zrozumieć ich trudny język i ich trudną sytuację, a oni muszą zrozumieć nasze ryzyko i nasze problemy. Tam jest też taki zapis w tej konstytucji, że przepisy, które są sformułowane w trudny sposób w ustawie, będą wychodzić razem z wyjaśnieniem. Czyli jakby nie można było łatwiej napisać. I to jest też trochę kłopot, że oni są w takim świecie, gdzie w trudnym językiem operuje się trudne rzeczy, dużo jakby nakazów, zakazów i jakby muszą się tego trzymać, są z tego rozliczani i my też jakoś tam musimy ich zrozumieć. No, natomiast koniec końców jakby konstytucja wiele nie zmieni, tutaj trzeba robić różnego rodzaju spotkania, szkolenia.
Znaczy konstytucja niewiele zmieni, jak rozumiem, w relacjach oczywiście. Na styku biznes-państwo, tak. Biznes-urząd, tak? Na taki zasadzie,
natomiast trzeba uświadamiać po prostu te osoby, żeby one też zrozumiały nas, bo jeżeli ktoś siedzi w urzędzie przez 15 lat, to on nie zdaje sobie sprawy, jak to jest prowadzić swoją firmę i jak ciężko jest w pewnych momentach i jakby z czym to się wiąże i tak dalej. No, ciężko sobie to wyobrazić, jeśli się tego nie robiło, a ja sobie do końca nie zdaję sprawy, jak to jest pracować w urzędzie.
Ale i dlatego obowiązkowa, ja już teraz wybiegam, tak. Ale obowiązkowa praktyka dla wszystkich prowadzących urzędy, przedsiębiorstwach, po to, żeby pojawić się po tej drugiej stronie, nie chcę powiedzieć barykady, ale po tej drugiej stronie mocy, to by było coś, bo wtedy każdy zdałby sobie sprawę, jak jego na przykład odłożenie jakiegoś dokumentu czy jakiejś sprawy na 2-3 miesiące, czym to skutkuje dla tego małego nawet przedsiębiorcy, bo być może nawet decyduje o jego losie. I to jest gdzieś, żebyśmy również praktyków gospodarczych umiejscawiali w urzędach.
No i Tomasz Kloskowski wymyślił przepis, który nie będzie mógł być zrealizowany, bo jaki przedsiębiorca przyjmie obowiązkowo na jakąś praktykę kogoś, kto, nie wiem, po finansach, tak? Po czym? Po administracji? No to nie da się tak zrobić. Ja rozumiem, że przedsiębiorstwo państwowe można do tego zmusić przepisami, tak? Ale jaki przedsiębiorca przyjmie? Nie wiem, Mateusz Marmułowski, Jan Grędzicka przyjmą jakiegoś praktykanta po to, żeby go przeszkolić i żeby poszedł do pracy w urzędzie skarbowym?
Znaczy, praktykantów myślę, że każdy przedsiębiorca przyjmuje bez względu na to, czy jest on publiczny, czy z sektora prywatnego. Mówimy dzisiaj jest, nie wiem, ja obserwuję bynajmniej taki głód chętnych na praktyki i to zarówno płatne, ale jak i bezpłatne. Bo ludzie dzisiaj kształcący się, młodzi ludzie chcą praktykować i chcą poznawać to środowisko gospodarcze. I ja tu widzę olbrzymi potencjał. Później, kim oni zostają w przyszłości, to podejrzewam, że część z nich zostaje urzędnikami, część z nich zostaje przedsiębiorcami, więc akurat w praktykach to nie ma nic złego.
Chociaż z drugiej strony tutaj muszę się zgodzić albo chcę się zgodzić, że lepiej, żeby młodzi ludzie, studenci czy kończący te studia z zakresu administracji, finansów, szli na praktyki do prywatnych przedsiębiorstw niż do urzędu, bo bardzo często w wielu urzędach taki praktykant, wiecie czym się zajmuje, archiwizacją dokumentów. Czyli rozszywa dokumenty, potem wkłada do teczki, specjalnie opisuje, składa, czyli odwala taką robotę, która nie jest zbyt popularna.
Ale to w przedsiębiorstwach też tak się dzieje, bo to jest właśnie ten opiekun tego praktykanta. To jego rola jest istotna, tak, żeby on mu dał zadania, które faktycznie potrzebuje do wykonywania w praktyce gospodarczej, a nie właśnie jest dla niego jakimś problemem, no to pokseruj tutaj albo poukładaj te pudełka, które tam są.
Ale słuchajcie, bo przy tej konstytucji jeszcze się zatrzymam, bo ona dziś, jutro będzie o niej głośno, cały czas zresztą głośno, bo to nie jest tylko ten styk przedsiębiorstwo w urząd, tak? Bo zlikwidowany zostanie REGON, a firmy będą używały jedynie numeru NIP. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą będą mogli korzystać z półrocznego zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych. Planowane jest uproszczenie przepisów podatkowych, w tym zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu, także likwidacja obowiązków informacyjnych nie wpływających na rozliczenia podatkowe w sposób bezpośredni. To bardzo często też przedsiębiorcy narzekają. 1/3 z pakietu blisko 100 zmian dla firm została przyjęta przez rząd w ubiegłym tygodniu. Zasada, że podatnicy nie będą musieli występować o indywidualną interpretację podatkową, ponieważ działanie zgodne z utrwaloną praktyką interpretacyjną będzie podlegało ochronie. No wiele takich przepisów.
Super przepisów. Super, naprawdę, tam są same dobre rzeczy. Mhm. Ja, gdyby ktoś chciał się doczepić czegoś złego tam, to nie znajdzie. Tam są naprawdę rzeczy, które od lat były zgłaszane przez przedsiębiorców. Mhm. Natomiast zobaczymy, jak to w praktyce będzie.
Nie wierzycie w tą praktykę?
Znaczy, jeśli mówimy o tym, że przedsiębiorca nie będzie musiał występować o prywatne, znaczy indywidualne orzecznictwo, tylko będzie musiał mógł działać w oparciu o jakby dotychczasową
wydane,
tak? Mhm. Nie wiem, ja mam takie poczucie, że większość przedsiębiorców nie uwierzy w to, bo będzie się bało, że za 5 lat, jak on już będzie żył w przekonaniu, że zrobił właściwie, nie ma takiego zaufania do państwa. I on i tak wystąpi o indywidualną interpretację, bo nie będzie chciał ryzykować, że za 5 lat, nie wiem, zmieni się władza, zmieni się prawo, bo nie ma takiej pewności, że to zostanie utrzymane, że nic się nie zmieni. I tak będzie chciał mieć indywidualną interpretację, podłożyć sobie pod dokument i mieć poczucie, że w razie czego mogę przynajmniej w sądzie spróbować wygrać. Myślę, że to jest jeszcze jeden element, o którym nie rozmawialiśmy wcześniej, czyli ta kwestia zaufania do rządzących.
Zaufania do państwa.
Tak. Zaufania takiego, że to teraz wprowadzimy i że ja nie muszę się martwić, że za 5 lat przyjdzie mi ktoś i podważy to, co się zadziało.
Mhm. Bo może młodzi ludzie są mniej rozsądni, bo zaczęliśmy od tych młodych ludzi, którzy nie myślą o emeryturze, w związku z tym chciałbym, żebyśmy teraz też na moment przy młodych się zatrzymali, bo chociaż większość Polaków deklaruje pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości, to za pokoleniem Y chęci do założenia firmy są niewielkie, to zwraca uwagę Rzeczpospolita, podczas gdy na świecie niemal 6 na 10 osób chciałoby założyć własną firmę, w skali europejskiej prawie co druga, to w Polsce takich potencjalnych przedsiębiorców jest tylko 27%. Znacznie rzadziej wierzymy też we własne umiejętności biznesowe. Tak wynika z tegorocznej 7. już edycji światowego raportu MWA o przedsiębiorczości, do którego dotarła Rzeczpospolita. Dlaczego tak jest źle? O, może Joanna zacznie.
Ja w ogóle się nie zgadzam z tym badaniem. Jakby faktem, że my w większości mamy do czynienia z pokoleniem Y, czyli współcześni 20-30-latkowie, tak się mówi, tak, to są milenialsi, czyli to pokolenie Y. My się zajmujemy też młodszymi ludźmi i mam wrażenie, że generacja Z zaraz dołączy do tego Y i to jest kwestia rzeczywiście może tej bardziej optymistycznej, czy bardziej nastawione na odkrywanie młodszych pokoleń, bo w generacji Z, jak robiliśmy badanie startera młodzieży...
Generacja Z to jest?
To są ludzie...
Panie z alfabetu.
Tak.
Już potem nic nie będzie.
To są ci najmłodsi.
Nie, to są ci najmłodsi. Generalnie to jest mniej więcej pokolenie mojego 10-letniego syna i trochę jego starszych kolegów, tak? Czyli
nastolatkowie obecnie.
No powiedziałabym, że tak połowa podstawówki i nastolatkowie. Mhm. To z badania nam wychodziło, że oni są przekonani o własnej przedsiębiorczości i oni nie mają oporów co do tego, żeby tą przedsiębiorczość realizować w formie własnej firmy, chociaż się nie zamykają tylko i wyłącznie na tym, więc może to jest kwestia tego, że te pokolenia wcześniejsze, przed Y-kiem, możemy sobie wymieniać literki, ale myślę, że nie o to chodzi, to są te pokolenia jeszcze, które są jakby pokłosiem lat wcześniejszych i sposobu świata, w którym trochę byli wychowywani, tego braku zaufania, trochę tego ducha przedsiębiorczości realizowanego jako taki spryt, a nie jako przedsiębiorczość w sensie regulowanym w normalnym świecie biznesowym. I nie ma się co dziwić, że ta różnica pomiędzy nami a światem zachodnim czy Stanami istnieje, dlatego że tam jakby ten duch przedsiębiorczości takiej w kategorii myślenia o własnym biznesie był budowany wiele lat wcześniej. No, my dopiero do tego docieramy i mam wrażenie, że te pokolenie Y i pokolenie Z będą pierwszymi takimi pokoleniami, które będą, że nie ma już podobno różnic w pokoleniu Z, jeśli chodzi o Stany, a Europę. Że to jest pierwsze pokolenie, które jakby działa na tych samych zasadach, bez względu na część świata.
Ciekawe.
Czyli wolność nam służy. Ja tak dla żartu powiedziałem o tej ostatniej literze alfabetu, no bo po Z już nic nie ma.
W polskim jeszcze jest alfabecie.
No tak. Wracamy potem do A i co? I załamiemy się zupełnie. Ja faktycznie widzę mega dużą odwagę, ale to jest złożenie wielu rzeczy, no takiej poczucia wolności, że wreszcie można robić to, co się chce, wzorowania się na zagranicy, swobody podróżowania i faktycznie widzę, że i moje pokolenie i młodsze ma pełną swobodę do właśnie ryzykowania, bo tak naprawdę zakładanie działalności gospodarczej to jest pewna odwaga, która jest związana z dużym ryzykiem, bo starsze osoby mają pewne obawy. Właśnie obawy tego, że urząd skarbowy się do czegoś...
Generalnie, że biznes nie wyjdzie.
Że biznes nie wyjdzie, to jest gdzieś tam dalej, myślę. Więcej jest innego rodzaju problemów i przeszkód na trasie, bo jakoś tam są doświadczeni różnie przez życie. Więc rzeczywiście jest tak, ja to obserwuję, potwierdzam i się zgadzam chyba z tym badaniem, tak w skrócie.
Tomasz Kloskowski, chciałbym prezesa Portu Lotniczego już na sam koniec zapytać, jaki będzie ten rok w Porcie Lotniczym.
Ten, który się kończy.
No, jeszcze nie, bo jeszcze walczymy, mamy połowę listopada, jeszcze półtora miesiąca walki.
Na pewno będzie rekordowy, jeśli chodzi o ruch lotniczy. Przypomnę, że żeśmy w zeszłym roku odprawili 3 700 000, a w tym roku prosimy wszystkich pasażerów, bo walczymy o 4 miliony. I powiem wam szczerze, że naprawdę już nawet to będzie tak blisko czwórki, że walczymy o każde odwołanie mgielne, o każdego pasażera, bo to będzie bardzo blisko. To nawet kwestia jednego dnia. Także z tego punktu widzenia bardzo fajny. Natomiast też przyszły rok będzie bardzo dobry. Już mamy pierwsze przymiarki budżetowe i planujemy 10% wzrost ruchu lotniczego. Czyli gdzieś przyszły rok zakończymy
czyli
na poziomie 4-4.
Jeśli nie ten, to przyszły rok na pewno
przekraczamy.
Świętujemy 4-milionowego pasażera.
Na pewno branża lotnicza, ale nie cała, bo generalnie dzieje się tak, że więksi stają się więksi, a mniejsi stają się mniejsi. I to jest fakt w całej Europie. Ale branża lotnicza w tych większych punktach, takich jakim jest nasz region i nasza aglomeracja, ona się rozwija i się będzie rozwijała w takim bardzo dobrym tempie, bo pamiętajmy, że też branża lotnicza rozwija się tak, jak rozwija się PKB. Taka generalnie jest zasada. No, przy naszym PKB wzrost na poziomie 10% to jest bardzo dobry wzrost, ale to również świadczy o tej z jednej strony zasobności regionu i tego rozwoju regionu, tego co tutaj się dzieje, ale również o tym, że dzięki dobrej sieci dróg jest coraz
łatwiej dojechać do portu lotniczego, ale też
tak.
Dróg kolejowych, bo między 9 a 10 sporo było o kolei SKMC, PKMC i kolejach regionalnych, więc im także oddajmy szacunek. Joanna Grędzicka, Inkubator Starter, Mateusz Marmułowski, City Adventure, Tomasz Kloskowski, Port Lotniczy imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku, Jacek Naliwajek. Dziękuję Państwu.
Dziękujemy
bardzo.